Witam wszystkich bardzo serdecznie w 571 odcinku GNM Plus. Razem ze mną w studiu jest
Mateusz Zdanowicz, który wyciszył teraz kraśnięcie w tym odcinku wyjątkowo, zobaczymy.
Oraz
Paweł Stachyra.
I Mateusz Świdut. Słuchamy naszych słuchaczy, nie tylko wy nas, dlatego staramy się poprawić, tak więc nie będzie teraz klaśnięcia, chyba że zrobimy ankietę, w ogóle przecież możemy
tak,
zrobić ankietę.
Możemy.
Czy chcesz, żeby pozostało klaśnięcie na
Dokładnie.
Początku i się dowiemy.
A w tym odcinku klaśnięcie byłoby wyciszone, dzięki czemu słuchacze mieliby porównanie.
Dokładnie.
Tak jest, wow. Niesamowite rzeczy. Dobrze, przechodzimy do segmentów, co ostatnio graliśmy. Ja tylko powiem, że gram w Cyberpunka i się dowiedziałem o niesamowitej rzeczy, która w sumie nie jest chyba związana ani z aktualizacją 2.0, ani z widnem ciemności.
Tak? A nawet wolności.
Wolności, zawsze to samo. A z aktualizacją 1.6, która mnie w ogóle tam, nie pamiętam co tam się działo, ale jest możliwość migracji do chmury, do serwera CD Projektu Red swojego zapisu z dowolnego sprzętu, na którym gracie, żeby ten na przykład sobie save przenieść, zapis gry
na inny sprzęt. No tak.
I fajnie to działa. Bo kiedyś na przykład na PlayStation to trzeba było mieć, nie wiem, PlayStation Plus Premium i wtedy dopiero mogłeś sobie coś z chmury pobierać, a tutaj działa to super fajnie i sobie przeniosłem.
No tak, bo to jest międzyplatformowe, nie?
Tak, więc... z Xboxa, na którym grałem i tam chyba zostałem w połowie mniej więcej. I teraz zacząłem grać na PlayStation 5 i też już...
A czyli jakby grasz w podstawkę cały czas, tak?
Tak, i nie pamiętam mnóstwo rzeczy. Znaczy takie główne założenie, co w tej fabule się dzieje, że mamy Johnny'ego Silverhanda w głowie, to pamiętam, ale takich jakichś dużo postaci jest i ktoś o czymś opowiada. Chociaż z drugiej strony, jak grałem w tego Cyberpunka te 3 lata temu, to w sumie tam fabuła często była tak prezentowana, że ktoś mówił o czymś, że coś się zadziało w tym świecie, a ty znasz taką postać, a nie inną, a ty nie wiedziałeś, o kogo chodzi. Bo jakby twórcy trochę zakładali, że znasz to uniwersum, nie?
Myślę, że bardziej nie tyle, bo wiedzieli, że nikt tego nie zna, uniwersum za bardzo, tylko chyba mi się wydaje, że tutaj celowali bardziej w to, że jakby kiedy usłyszysz kilka razy na przykład Morgan Blackhand, nie, no to zaraz ci się nam w głowie zacznie kodować, że hej, to jest jakaś tam postać z tła, która jest popularna w tym świecie albo dużo tam narobiła. Masz te niby drzazgi do czytania, ale faktycznie tam oni tak, no bo to był świat, wiesz, nowy, musieli go zaprezentować, więc wiadomo, że rzucali tym lore na prawo i lewo. No. Czasami tak jako tylko jakaś wspominka.
Nie, no to musiało tak być, bo inaczej tak naprawdę ta fabuła była opowiadaniem i tłumaczeniem rzeczywistości ciągle w innym, w takim przypadku. No ale tutaj się spotęgowało, bo po prostu nie pamiętałem, co, na jakim etapie w ogóle stanąłem i dlaczego w ogóle nie byłem w Pacyfice. Nie? Oglądałem chyba 2 razy na pokazach przedpremierowych właśnie tą pierwszą misję w Pacyfice i tak wchodzę, aha.
A wow. Ty
trochę się zmieniło.
Pierwszy raz przechodzisz? Czy, w sensie, bo gałeś, mówisz,
grałem,
że się zmieniło, ale przeszedłeś wtedy, czy...
Ja chyba nie recenzowałem tego i nie przeszedłem. W sensie darowałem sobie, bo grałem też na Xboxie Series S. Ta gra średnio wyglądała i działała. Teraz wygląda fajnie, bo najpierw musiałem oczywiście od początku zainstalować grę na Xboxie,
żeby recenzowaliśmy to na premierę, więc tak, nie mogłeś grać na Series S, bo wtedy nie było jeszcze Xboxa Series S. Więc na premierę nie grałeś pewnie.
Albo na Xboxie One w takim razie grałem.
To rozumiemy, że nie dokończyłeś.
To musiałem tak. Tak. I to widzicie, to kilka w ogóle... Później Xbox Series S przeszedłem, tak? Grałem dalej i teraz PlayStation 5. No, wygląda to dużo, dużo lepiej, ale nadal podtrzymuję jakby swoje zdanie, które wypowiedziałem zaraz po Gamescomie, że widać, że ta gra wyszła 3 lata temu i mówienie o tym, że ona jest niesamowita i fajna, jest w sensie graficznie, audiowizualnie, jest w zamkniętych pomieszczeniach szczególnie, gdzie i szczególnie też, gdy nie świeci słońce.
Czekamy teraz jak za taką kratą, żeby się rzucić na ciebie, bo dopiero
jest
recenzowaliśmy,
ładne.
Znaczy nie wiem, czy...
Słuchałem.
Gadaliśmy sobie o tym patchu i powiem ci, że pierwsze co mnie uderzyło, bo ty też grasz na konsoli, więc ja nie wiem jak ta gra wygląda w sumie na konsoli, ale po tym jak ty mówiłeś po Gamescomie, że ta gra tak w sumie już pokazuje te lata, ja też tak w głowie miałem zakodowane, no ona pewnie już nie wygląda tak dobrze, a potem w to zagrałem i matko...
Szczególnie po Starfieldzie, jak się przychodzi.
Nie ma takich ładnych, w sensie wiadomo, jakaś narracyjna gra typu The Last of Us, nie? To oni mogą sobie pozwolić na dokręcanie pewnych szczegółów, gdzie to jest bardziej liniowe, tak? Natomiast z takich otwartoświatowych to ja nie wiem, czy były lepiej wyglądające gry dotychczas.
Nie wiem, czasem mi się wydaje, że to jest poziom na przykład z twarzy i mimiki porównywalny z tym, co się dzieje w Starfieldzie, nie?
Nie.
Jest. Nawet nie ta sama liga.
W zależności od postaci oczywiście.
Musisz sobie zostawić.
Nie ten sam sport.
Ale gra w trybie jakościowym, tak, niewydajnościowym.
On nie ma wpływu na...
Pluje na 60 klatek, tak, na tym PlayStation 5. Okay. Wygląda dużo lepiej, tak. I wygląda super, podkreślę, jak nie jest jasno. Wtedy gra świateł, RTX tutaj i tak dalej, robi wrażenie i w ogóle gra wygląda super fajnie, tak? Ale na przykład jak świeci słońce i jesteśmy w mieście, to tak jest czasem w ogóle... Mega pusto, nie? No to niby taki cyberpunk, metropolia, miliony ludzi, a tak naprawdę 3 samochody przejadą, 10 przechodniów
a
się pojawi.
To, że mało przechodniów, to może i tak. Chociaż akurat założyłem, że teraz, nie wiem, czy to wersja 2.0, czy też jeden z tych wcześniejszych patchów, ale teraz jak jeżdżę na przykład przez jakieś gęstsze, takie większe, szersze ulice, to faktycznie te samochody potrafią się zespołonować w dużej ilości.
Ale
jakichś takich konkretnych przejściach czy coś, ale mam wrażenie, że to są miejsca, gdzie gra ma zaprogramowane, że tego ma być więcej. Natomiast nie, no tłumy są ok, tylko że znowu, my gramy na PC-cie i to jeszcze teraz na najwyższych tych ustawieniach, więc podejrzewam, że te wrażenia faktycznie mogą się mocno różnić na konsoli.
No, może też dlatego tego, właśnie, że oświetlenie dzieje. Bardzo dużo robi w tej grze. Także w dzień i na konsolach może jest trochę przykręcone.
No właśnie ten dzień jestem ciekaw, jak na konsolach działa, bo dzień właśnie, tak jak mówisz o tym, to mnie to dziwi, bo na PC-cie to jest nawet, powiedziałbym, że trochę bardziej imponujące niż noc, bo w nocy wiadomo, neony, światełka, ale to jest w wielu grach jakby fajnie przedstawione, a ray tracing w tej grze, a nawet i bez ray tracingu tam przy użyciu tych reflections, to jakby światło dnia wygląda po prostu fenomenalnie, jeżeli chodzi o to, jak ono łagodnie gdzieś tam, powiedzmy, zmienia to, jak wygląda jakaś tekstura czegoś, jak pokolorowane są ściany dookoła ciebie, jak to słońce odbija się, czy w ogóle odbicia, jakie są w twoim samochodzie, jak przejeżdża za dnia, bo teraz jak się uruchamia ten path tracing, czyli ten ray tracing taki tam, powiedzmy, najmocniejszy, jaki teraz
DLSS
jest dostępny.
DLSS 3.5,
tak, ale połączony z ray tracingiem właśnie tym najlepszym, jaki tam jest, czyli tym path tracingiem, to jakby po prostu, no to odbicia to jest jak jeden do jednego, to już jest tak, jak kiedyś robiono te gry, że miałeś na przykład pokój i w podłodze, jak miałeś odbicia, to po prostu miałeś ten sam pokój stworzony do góry nogami i tam się poruszały NPC jakby do góry nogami. Natomiast tutaj to wygląda, a to jest na żywo wszystko robione. No i ja jestem ciekaw, muszę cię zaprosić, ty musisz siąść i spróbować, bo jestem ciekaw, czy to jest aż taka wielka różnica i co byś powiedział, jakbyś chwilę sobie pograł właśnie tak.
Czy wiesz, byłem na pokazie, na briefingu NVIDIA, jak zapowiadali to 3.5 i pokazywali to na przykładzie Cyberpunka. No to ja widzę, na pewno jest dużo, dużo lepiej, ale grałem na przykład taką misję z Judy, tak, w której nurkujemy. Ten świat w ogóle podwodny był dosyć taki koślawy, to bardzo słabo wyglądało, ale też były jakieś takie dziwne sztuczki, na przykład graficzne, gdzie rozmawiałem z nią, odbijało się światło księżyca i była taka dziwna plama dookoła jej głowy biała, która zmieniała refleksy, nie? I w tej czerni to jakby normalnie pewnie tego nie widać w świetle normalnym, ale właśnie w tej czerni to jakieś tutaj było widać te artefakty i tak dalej. Są oczywiście samochody, są tłumy, ale tutaj zauważyłem, że zmienili bug z tego, że nagle pojawia ci się samochód, w sensie wskakuje na tą mapę, to tutaj po prostu jakby z niewidzialności przechodzi w widzialność, nie? Skręca z samochodem i nagle tutaj jakiś van, który nie było nikogo, nagle po prostu cząsteczkami się pojawia i przejeżdża ci drogę, nie? I ja mówię, co się wydarzyło,
magia.
Nie? No fajnie. Dopiero jestem na początku dodatku, tak więc nic nie powiem na temat jego jakości, ale na pewno za tydzień już pewnie skończę tego Cyberpunka, bo jakoś tak siadłem i dużo lepiej się gra, jak już faktycznie masz sprzęt, który pokazuje, że ta gra może działać i wyglądać całkiem solidnie.
Ja w ogóle tak, bo chwilę po skończeniu tego dodatku jeszcze sobie pograłem, w ogóle dokończyłem w końcu to jakby tam, że zakończyłem. Jak ja mówiłem, że już całą zawartość z tego dodatku zrobiłem, to nie zdawałem sobie sprawy, że jeszcze tam zostało, no to nie były jakieś wielkie rzeczy, ale tak, ale po zakończeniu tego dodatku jeszcze tam, powiedzmy, wracają pewne wątki kilka razy przynajmniej. Także troszkę jeszcze tego było, ale zauważyłem w ogóle, że ta jakość tej zawartości, która jest w tym Dogtown, jest jednak sporo wyższa niż ta z podstawki, bo...
Szczególnie w kontraktach to widać, jak one tak, się tam nazywają.
W tych zadaniach takich mniejszych, pobocznych kontraktach, to odpowiednik tych kontraktów wiedźmińskich, tak, że to nawet nie są side questy, tylko to są takie zadania, powiedzmy, że idź tu, zrób tamto i wychodź, nie tylko w jednej lokacji takie przyjdź, pójdź, pozamiataj. I tutaj one wszystkie praktycznie mają jakieś konsekwencje, czasami jakieś właśnie jakąś kontynuację.
Historie mają wszystkie jakąś tam, nie? Bo
te oryginalne też w większości
miały
historię
czasem
miały.
Czasem na drzazgach historię, nie? A tutaj jest tak, tak bardziej...
Znaczy wiesz, to ta historia zwykle była też. Na końcu wchodziłeś gdzieś, z kimś gadałeś, okay, ale to zwykle było króciutkie, a później jedyną taką na przykład konsekwencją było to, że ktoś ci wysyła SMS-a, hej, fajnie, że to się stało, nie? Albo hej, bardzo źle, że to zrobiłeś, czy zrobiłeś.
Z takiej ciekawostki powiem wam, że właśnie jeden z pracowników CD Projektu Red, w którym jechałem do Warszawy z Blackarem, to chyba on właśnie awansował na szczeblach i chyba z jakiegoś testera został quest designerem właśnie dla tego dodatku i chyba robił głównie te zadania poboczne. I no niedaleko ciebie mieszka. Ogólnie.
Wow. Ale wracając... Pójdę po swoją kopię Wiedźmina
tak,
4.
Ale wracając...
Nie ludzi.
Ja mam jedno pytanie. Czy dla ciebie jakby Cyberpunk przez ten dodatek nie stał się dużo łatwiejszy, jeśli chodzi o rozgrywkę?
Nie, bo ja gram i tak na tym wyższym poziomie trudności tam, tym najwyższym. I jakby ja czuję, że ta gra to jest dalej taka, gdzie jakby dosyć łatwo mi się teraz zabija, jak już tam rozwinąłem postać bardzo, ale bardzo szybko też się traci życie. I to mi się podoba, że jakby nie ma, to nie jest taka gra, że ona się staje łatwa, bo możesz się schować i po prostu strzelać sobie z rogu i tam ten. Wrogowie są agresywni, idą do ciebie i kiedy nie jesteś jakimś totalnym takim tankiem, to w walce wręcz cię zabijają tam w 2-3 sekundy, nie? Więc jakby to chyba sprawia, że tak ja nie czuję, że jest za łatwa. Nawet jeżeli ja też zabijam bardzo szybko, to sam jestem na skraju.
I nie, bo ja to odpaliłem jakby, no mówię, w połowie gry i pierwsze odpalenie to było, nie wiem, 6 trofeów dostałem, jeden za drugim, taki, wow. bam, bam, bam. I nagle miałem strasznie dużo punktów, tak, do tego drzewka i wrzuciłem praktycznie wszystko.
Znaczy miałeś dużo punktów do drzewka, bo trzeba oddać, znaczy tak, rozdać
tak,
je od nowa.
Tak,
nie?
Tak. I łatwo mi idzie po prostu. No, myślałem, może... pamiętałem, że było trudniej. Może to przez tego starego
może
Xboxa.
Może jakiś balans czy coś, nie wiem. Dobra, już, tak, stara już. Gra. Stara Podujcie gra. Się. Paweł mówił o Total Warze, bo to nowe.
Tak.
W którym?
No, a w którego grałeś?
Czy Faraona.
Olałeś Faraona i grałeś w Roma 2?
No to...
O nie.
Natychmiast po skończeniu Faraona, po drugiej kampanii, w sensie nie dokończyłem tej drugiej.
Czy mówiłeś na plusie o Faraonie w ogóle?
Nie.
Nie. A,
bo
nie
ja mógł. Teraz
tylko pamiętaj,
byłem
że recenzujesz,
na
więc tak...
PGA Ukośnik Geeku, byłem później chory, także nie miałem czasu w ogóle opowiadać o wielu grach, w które grałem. Ale w Rom zacząłem grać zaraz po tym, jak skończyłem tą, zacząłem kończyć już tą drugą kampanię w Faraonie, bo stwierdziłem, że fajnie byłoby zagrać w tym regionie, ale tak, żeby jeszcze móc z tymi innymi regionami gdzieś tam trochę różnorodności wprowadzić. No bo tak, Faraon to jest pełnowymiarowy, historyczny tytuł z serii Total War. Tak jest przynajmniej wyceniony przez Creative Assembly. Za tą grę odpowiada CA Sofia, czyli to jest ich...
To co to skasowane robili fajne, Total War Arena, coś tam...
To też oni, ale oni też robili na przykład Troje. To jest bułgarskie studio, które zajmowało się dotychczas mniejszymi projektami, właśnie takimi pobocznymi trochę, no i tymi tytułami typu Saga, tak, co dla tych, którzy może nie pamiętają, Total War... czy Creative Assembly ogłosiło, że będzie wydawało te mniejsze tytuły za mniejszą cenę, które będą się tyczyły na przykład jednego regionu. To, co kiedyś było dodatkiem tak naprawdę do tych dużych historycznych.
I tak naprawdę ile tych gier wyszło z tej serii
Jedna.
Saga? Jedna, Brytania, nie?
Bo tak, Troja też, nie? Ale...
Też miała Sagę w tytule?
Tak, tylko że to było tak. Dobra. Oni ogłosili ten system Sagi, kiedy wyszło Thrones of Britannia. A później wyszła druga gra niby, bo oni jeszcze retroaktywnie dodatek do Shoguna 2 zaczęli sprzedawać oddzielnie i to się nazywa teraz Saga Fall of Samurai, czy jakoś tak. Total War Saga. Natomiast teoretycznie druga gra też wyszła, tylko mam na myśli, że jedna historyczna wyszła, bo Troja to był taki dziwny miks historycznych gier Total Warowych i tych fantazy, tak? Troszkę w ten deseń co Trzy Królestwa, no bo też tam miało się bohaterów, oni tam latali, rozwalali pół armii. Natomiast to jest ku mojemu zaskoczeniu, bo przed premierą naprawdę w to nie wierzyłem, faktycznie historyczny tytuł, w sensie nie ma tu żadnych bohaterów. Mamy tych naszych przywódców takich, którzy są jakby...
Mają skille jakieś, nie?
Tak, są historyczne, ale to nie są takie skille, to są wszystko skille, które normalnie mają
z tych starych tytułów.
Trochę inne są, tak, ale to są...
No nie rzucają czarów, o to chodzi, nie?
Tak, i co, nie rzucają czarów, a co więcej, żeby mieli w ogóle jakiekolwiek skille, to trzeba ich trochę porozwijać, bo na początku to faktycznie nic nie mają. I to są, oni mają normalnie swój oddział towarzyszy, tak jak mają przywódcy, tylko tutaj jest to ciekawe o tyle, że trochę tak jak w Warhammerze Trójce, gdzie w jednej kampanii tworzyło się własnego demona, tak i tutaj jakby dajemy im sprzęt, ale ten sprzęt wpływa na to, co mają ich towarzysze, więc ich oddział ten, taki przyboczny, to może być ciężka piechota, to mogą być lekcy łucznicy, to mogą być rydwany, co chcemy, to będzie funkcjonowało. I jak te rydwany, to też nie tak, że albo że muszą być z łukiem na przykład, tylko dajesz im włócznie, no to masz rydwany, gdzie ktoś dziewię tam z włóczni, nie? Więc można jakby własną jednostkę tworzyć. Jestem ciekaw, czy w przyszłości poszliby do przodu na przykład w tym, powiedzmy, kierunku, że tworzyłbyś sam swoje jednostki do pewnego stopnia. To byłby ciekawy system, myślę, w którymś mniejszym Total Warze. No ale tak, tutaj mamy Egipt w czasie tej upadku epoki brązu, tak? Czyli w sumie bardzo podobny okres czasowy do Troi i ja jestem przekonany, że ten tytuł na pewnym etapie miał być takim Warhammerem 2, wiesz, dla Troi, bo dosłownie ta mapa urywa się w miejscu, gdzie urywała się mapa z Troi. To samo studio tworzy i widać, że niektóre asety też są jakby przeniesione, natomiast, no mówię, cała rozgrywka jest bardziej historyczna, te bitwy są... Moim zdaniem wyglądają lepiej, bo z bliska jak patrzysz, to faktycznie te jednostki ze sobą walczą, a nie z powietrzem albo z ogółem. Nie są też do siebie przyklejone, bo są dwie skrajności, tak? Albo te w niektórych totalowach jednostki do siebie się przyklejały, a w innych waliły w powietrze. No, tak. No chyba, że mówimy o starych, bo z jakiegoś powodu na starym silniku, czyli tam jak ROM 1 było, to dało się to zrobić tak, że one walczyły ze sobą, ale dynamicznie, tak? Bez przyklejania się. No i tutaj faktycznie wrócili do tego, udało im się to osiągnąć. Te jednostki się biją nawzajem ze sobą i te walki naprawdę fajnie się z bliska ogląda. Tylko niestety, po jakimś czasie się odechciewa oglądać, bo są bardzo wtórne. No niestety, gra ma tylko trzy jakby kultury.
I to jest za pełnocenna gra, przypominamy.
To jest za pełnocenna gra. Bo jakby mapa to jest południe Anatolii, w sensie Azji Mniejszej, tak, południe. Trochę Lewantu, czyli tej wybrzeża, tak jakby tutaj tego wschodniego...
Biblijne ziemie.
Tak, Morza Śródziemnego. I Egipt. I tam Egipt, wiadomo, z kawałkiem tam Kuszu i tak dalej na południu, ale to jest naprawdę malutka mapa, jeżeli bierzemy pod uwagę zasięg terytorialny, bo sama tam, powiedzmy, ilość prowincji, no taka standardowa, powiedzmy, no tak. To jest duży Egipt, ale to jest wciąż tylko Egipt. Mamy niby tam na górze Hetytów, ale co ciekawe, Hetyci, jakby kultura ich, to jest kopiuj wklej Egiptu, w sensie masz te same mechaniki, te same jakby... Taki sam dwór, takie same jakby modyfikatory, które wpływają na ciebie, tylko one są tam pozmieniane, nie? Że akurat no tutaj ktoś się nazywa wielkim wezyrem, powiedzmy, na dworze, a tutaj się ktoś nazywa tam wielkim przywódcą czy coś takiego, nie? Bo tutaj jest taki właśnie system dworski, gdzie niby to miałoby wyglądać tak, że wszyscy na przykład w ramach jednej kultury, tak, czyli wszyscy Egipcjanie, oni niby ze sobą mogą wojny prowadzić, niby są ze sobą tam skłóceni i tak dalej, ale są dalej w jednym państwie, więc...
Chcemy zrobić jakiś...
W momencie, kiedy ty na przykład przejmujesz władzę jako faraon, to wszyscy inni władcy tak jakby są tobie poddani w tym, chociaż nie do końca, nie mogą ci rzucić wezwanie. Natomiast to jest tak, że to dalej jakby wszystko ma funkcjonować w jeden sposób i dlatego jest ten dwór, tak? Na tym dworze możesz robić różne spiski, że tutaj kogoś zabijesz.
Jakiś
tutaj...
Crusader Kings.
Tak, tylko że to wszystko, tu jest dużo takich mechanik, nie będę ich teraz wymieniał, na recenzji to powymieniam, tylko że problem w tym, że po jakimś czasie te mechaniki to już nie jest taka fajna rzecz, że sobie zrobię tutaj taką intrygę, coś ten, tylko to jest, kończysz turę i powiadomienie masz, musisz jeszcze zajrzeć na dwór i wykorzystać swoje dwie akcje na dworze, wchodzisz na dwór, robisz to samo, co robiłeś przez 50 ostatnich tur, bo masz już zapamiętany dokładnie, co w której turze robisz, bo tak jakby tam są cykle, nie, roczne, tam chyba 8 tur trwa rok i z każdą turą jakby masz te dwa punkty do wydania na dworze i robisz to samo, bo nie opłaca się robić nic innego i po jakimś czasie robi się takie mozolne, jak wiele innych mechanik. Jest jeszcze ta trzecia kultura, to są Kananici, ale oni de facto wybierasz w tej grze po prostu, czy chcesz dołączyć do Hetytów, czy do Egipcjan. Kogo chcesz przejąć tak naprawdę.
Czyli trzy frakcje, czyli jednostki są różnorodne w obrębie tych trzech frakcji? W sensie...
Tak, jednostki są różnorodne, to są trzy kultury, tak? Więc jakby masz różnych dowódców tam, no wiadomo, którzy są przeciwko sobie, ale też, co ciekawe, ci dowódcy też mają dostęp do oddzielnych jakby jednostek, bo w różnych częściach na przykład Egiptu masz różne jednostki, nie? Regionalne. Więc troszkę tej różnorodności jest, ale ta różnorodność jest taka dosyć powierzchowna, bo jednak mówimy o czasach przed kawalerią,
gdzie
co najwyżej w ograniczonym stopniu masz rydwany, no i to po jakimś czasie w tych bitwach się robi naprawdę męczące, no bo też nie możesz szybko łatać dziur, nie możesz szybko się przemieszczać i to niby wpływałoby ciekawie na taktykę, nie? Ale de facto, wiesz, Total War'y to są tak naprawdę kamień, papier, nożyce, nie? Masz piechotę, no masz łuczników, więc... strzelców ogólnie i jazdę. Jasne, masz tam podrodzaje różne, które jakoś tam na siebie wpływają, ale chodzi o to, że wyjmujesz tak naprawdę z kalkulacji całą 1/3 równania i przez to ten system robi się dużo, dużo nudniejszy.
No. Więc 289 zł chyba trochę polecieli z tą ceną.
Zdecydowanie polecieli, ale
to Sega ostatnio coś tam ogólnie z cenami poleciała.
Z cenami, ze zwolnieniami, no ogólnie ja nie wiem, jak to oni sobie wyobrażają, bo ta gra w ogóle już na Steamie ma tak mało użytkowników, że to jest w ogóle, to nie jest sukces. No,
Mateuszu, jak ci się podobał
Hot Wheels Unleashed? Hot Wheels Unleashed 2 Turbo Charged, bardzo fajna ścigałka, bo ja bardzo mało grałem w jedynkę, więc... zaskakująco fajna wręcz, bo jest bardzo fajne poczucie prędkości, super driftowanie zrobione i po prostu jakby mega przyjemny model jazdy, nie? Więc...
A to jest dodatek?
To jest nowa część, Hot Wheels Unleashed 2.
Okej, okay. A nie było dwójki wcześniej?
Nie, nie, nie. Wychodzi za 2 dni bodajże. I więc bardzo przyjemna gra, natomiast...
W przeciwieństwie do tworzenia postaci w Lords of the Fallen.
Ci nie znasz. Natomiast, chociaż może się zgadzam z tobą. Natomiast jest bardzo podobno do jedynki, nie? Więc nie wiem, może lepiej zagrać w jedynkę, bo jest chyba, chociaż już chyba nie ma w Game Passie, więc to chyba już nieaktualne polecenie. Ale dużo aut się powtarza, bo to jakby są zabawki Hot Wheels, tak? Więc siłą rzeczy się powtarzają. No ale sam model jazdy jest super, więc chociażby dlatego warto kiedyś tam spróbować. Na audycji z Pawłem Typiakiem recenzowaliśmy Hot Wheels Unleashed 2 właśnie. No a jeżeli chodzi o inne produkcje, to na przykład... chcę wymyślić coś, co nie jest Lords of the Fallen.
Ale powiedz, nie możesz o tym powiedzieć. Lies of P było recenzowane w końcu, czy nie?
Nie recenzowaliśmy chyba Lies of P. Okay. Nie wiem, chyba na ciebie czekałem.
No właśnie.
Natomiast Lies of P mi się trochę bardziej podobało niż Lords of the Fallen. Mogę już mówić tak ostatecznie, no bo zostało mi tam, jak sprawdzałem na YouTubie, chyba z 3 bossów do końca, więc już jestem pod koniec.
Ile trwa ta gra?
Ja miałem dużo, wiesz, bo był taki glitch, że się altytabujesz i wiesz, i tam w pewnym momencie, zanim to załatali, to można było trochę dłuższe, to ja z tego skorzystałem po 20 godzinach gry, żeby się trochę podrasować. Nie wiem.
Czekaj, co? Dostawało się dłuższe jakby punkty?
Tak, był taki glitch, że przeciwnicy umierali sami. Po prostu, w pewnym, jak w konkretnym milimetrze stanąłeś, wiesz, na jednym, na jakimś tam tym, to...
Okej, klasyk.
Tak. Natomiast, co? O czym mówię? Lords of the Fallen.
Tak.
Tak, z Lies of P mi się podobało trochę bardziej, bo ja trochę preferuję może taki typ rozgrywki, szybszy. I fabuła była fajna w Lies of P. W sensie, Lords of the Fallen pokazuje moim zdaniem, że trudno jest zrobić taką minimalistyczną narrację, jak robi From Software, tak, żeby to było interesujące i się trzymało kupy, bo oni to robią dokładnie to samo, tylko mi to w ogóle nie zainteresowało, bo i opisy w przedmiotach to nie jest to i ciekawe, i mniej ciekawe postaci, i postacie nie reagują na to, jak się świat zmienia.
Wiesz,
w bazie.
Co mnie jeszcze gryzie, bo w obydwie też już grałem, w sensie Pi już mam za sobą w większości, no, a Lords dopiero zaczynam, ale co mnie na przykład uderzyło, to że Lies of P rewelacyjnie robi taki source'owy level design. One, te gry są trochę bardziej liniowe, znaczy te Lies of P jest trochę bardziej liniowe niż tak, takie source'y typowe, ale jakby dają radę, jeżeli chodzi o to, że wiesz, że są jakieś skróty, czy to skróty, czy...
ale w wzorcach też jakby... są skróty. Zależy, ile
nie grałeś. O to chodzi, żeby były skróty, no wiem, tylko o to, żeby te lokacje były interesujące, bo tak naprawdę ten system walki, który masz w tych grach, on jest dosyć powtarzalny. Nawet jeżeli jest bardzo rozbudowany i masz milion opcji, to tak naprawdę w Source'ach idziesz i albo unikasz, albo blokujesz,
albo
bijesz, unikasz, blokujesz. I gdyby tam nie było ciekawych lokacji do zwiedzania, ale też powiedzmy tych sekretów do odkrywania i tej narracji powiedzmy budowanej lokacjami, no to nie byłoby aż takie ciekawe. Dla mnie Lords of the Fallen, przynajmniej na początku, tak oso jest z tym radzi. Może dlatego, że mnie po prostu mierdzi wszystko, co wymaga korzystania z tej lampy.
To ci się nie spodoba na duszy, chyba że się przyzwyczaisz.
No nie wiem, ciężko mi, bo to jest dla mnie takie... odciąganie mnie od tego, po co ja tutaj przyszedłem.
Troszeczkę tak. Mi się to nawet podoba, to jest fajny gimmick, bo z tą lampą sobie świecimy, prawda, lampą na świat dookoła nas i na przykład może się okazać, tu jest most jakiś, którego nie ma w normalnym świecie, zrobiony z kręgosłupa, wieloryba. I sobie po nim przejdziesz, trzymając tą lampę, albo możesz zupełnie przejść w ten świat, on się nazywa Umbral Realm, i wtedy jesteś w tym drugim wymiarze i tam pojawiają się stopniowo coraz więcej wrogów, którzy cię atakują, bo to jest taki, no jakiś tam, nie wiem, przeklęte dusze czy coś, i przechodzimy do tego drugiego wymiaru po to, żeby właśnie przejść gdzieś, bo w normalnym świecie nie ma tego przejścia, więc musisz przejść w tym drugim świecie, potem wrócić do normalnego świata.
Tylko wejść w konkretnym miejscu.
Tak, wejść możesz wszędzie, ale wyjść musisz
tak.
W konkretnym.
No, ale tu jest dużo fajnych rzeczy podrasowanych. Przynajmniej tego, co ja grałem, że jakby nawet umierasz w tym pierwszym świecie, tak, to nie umierasz spoko. Od razu, tylko trafiasz do tego świata umarłych. Tak?
To jest taki, no, fakt. Easy mode. Drugi easy mode to jest taki, że możesz grać w koopie ze znajomym, w takim koopie prawdziwym, w sensie, że nie znika nikt po walce z bossem, to jest spoko. Ja akurat, nie wiem, nie gram w koopy w takiej gry za bardzo, ale hej. Jeszcze mi się bardzo podoba system magii w tej grze. Jest bardzo intuicyjny, przytrzymujesz tylko trigger i postać podnosi rękę do czarowania, masz kilka czarów do wyboru pod różnymi przyciskami. Oczywiście jak masz te czary zdobyte, kupione.
To chyba do wszystkich dystansowych
tak,
generalnie
tak
rzeczy.
Samo, nie?
A miałem mówić właśnie, że mi się to bardzo nie podoba.
Mi się bardzo podoba. Bo w Soulsach
ale
ta magia jest taka,
że... to jest nieintuicyjna dla mnie. Ja dopiero zacząłem grać, więc jak się przyzwyczaję, to może...
Dla mnie jest właśnie bardzo intuicyjne, bo wiesz, można dwa ciosy mieczem odskakujesz, czar jeden, fireball, podskakujesz, znowu mieczkiem walisz, więc to jest bardzo fajnie zrobiony system magii. I ogólnie fajnie, że dużo broni ma, dużo movesetów, też mi się wydaje, że możesz szybko zmieniać też, czy trzymasz oburącz, czy w jednej ręce, nawet w trakcie kombosa możesz to robić.
Mhm. No tak, tutaj kombosy to jest fajna rzecz, że one się tak fajnie łączą między tymi rodzajami broni, czy tym, jak uderzasz.
I dużo lepsza grafika niż Lies of P.
Nie, jest porównywalna. Jakby to efekty cząsteczkowe to nie jest wyznacznik, moim zdaniem, jakości grafiki.
Nie, w ogóle nie? Plastyczność świata i tak dalej. Jakby no, siermiężny jest Lies of P. W sensie to jest jego wyznacznik i taki setting, ale to jest po prostu wykorzystanie, nie wiem.
Za to Lord of the Fallen nie działa. Optymalizacja Lies of P była, wiesz, na maksa.
Wiesz, dlaczego była na topie? Dlatego właśnie przez ten setting, który ułatwia... ta gra nie była ładna, ale przez to jak
nie, to jest przepiękne, co ty gadasz?
Jak była tutaj zbudowana, jak i ten świat jest bardziej zamknięty, w sensie takim tego, co widzisz, głębi pola, to wiesz, to dużo lepiej chodziło i też nie musiało jakoś super wyglądać, tak? Bo jakby ten setting taki, wiesz...
Ale wygląda super.
Steampunkowy i tak dalej, a tutaj zdecydowanie.
A tutaj setting
jest...
masz Dark Souls, nie?
Właśnie nawet nie, bo to jest
ale super ładny.
Art direction w tym, ten kierunek artystyczny, tak, w no Lies of P jest taki mega...
Tak, tak, ale chodzi
trzyma się powiedzmy tego, co chce osiągnąć i osiąga to. A tutaj mam wrażenie, że to jest takie póki co generyczne fantasy.
Ale no Lords of the Fall, tak, to prawda.
Dark fantasy.
To prawda. Natomiast walka mi się podoba, gameplay mi się podoba. Podobają mi się też... co mi się podoba? Zapomniałem, fuck.
No ale jakby to jest...
Za dużo
to, że on dobre elementy bierze z innych Souls-like'ów, na przykład, że z bossów masz takie coś i potem możesz z tym czymś pójść do kogoś i kupić za to broń z bossów i zbroję z bossów, tak jak w Elden Ringu było. A to już jest norma w Souls-like'ach też. Nie norma, ale wielu to już było. I co?
No, ale to wymienia wszystkie rzeczy, które są najważniejsze dla tego gatunku, gdzie w tym gatunku historia... To jest po prostu, albo jest, albo nie jest, nikogo nawet to nie interesuje.
Ale ty nie grasz w ten gatunek, więc jakby...
No dobra, ale tak, próbowałem wiele razy grać Dark Souls i widzę tutaj jakby, ale ja oni byli teraz... pierwsi, to wymyślili, dobrze, ale teraz... oni wcale tego lepiej nie robią.
Robią to znacznie lepiej, stary, bo tu chodzi, jakby Soulsy to nie ma, że jako gatunek mają jeden najważniejszy element, tylko to jest właśnie miks tych wszystkich rzeczy.
Natomiast
ograniczenie informacji dla gracza, tego rozbudowanego lore, ale też właśnie system walki bardzo rozbudowany, dużo możliwości rozwojowych na wszystkie strony. Chociaż akurat w tym Lords of the Fallen też mam wrażenie, że tam jest bardzo dużo
jest bardzo dużo możliwości rozwoju, to też jest spoko
to jest,
bardzo.
To fajnie.
Dużo klas.
Tu nie ma jakby klas per se, bo możesz się potem... Ja na przykład zacząłem grać, z 15 godzin grałem takim piromantą, że magia ognia i miałem miecze z jednego bossa, a potem się przemianowałem, żeby sobie ułatwić grę, bo OP
ale
OP build,
całkiem respekt zrobiłeś?
Całkowity coś? Respekt.
Okay.
Zrobiłem sobie na błysk, czy tam blask, tą świętą moc i mam miecz z pierwszego bossa w grze, z takiej taki wygląda jak lightsaber, miecz świetlny, żółty. I mam parę czarów takich też OP właśnie z błysku, z tej świętej magii. Na przykład, że dwa anioły przylatują i strzelają we wroga, albo jakieś tam pioruny walą w przeciwnika, więc super sprawa. I łącznie z mieczem bardzo fajnym, który też sporo obrażenia zdaje od tego świętej energii. Więc jest fajnie. Natomiast z czego, co mi się jeszcze nie podoba, to przeciwnicy są trochę często używani ci sami, w sensie modele. I to na tej zasadzie też, że sobie idziesz gdzieś, idziesz sobie, o, jest kościotrup. To przykład, nie ma akurat tu kościotrupów takich zwykłych, ale no jest kościotrup. Zabierasz go na 3 hity. Otwierasz drzwi, o, kościotrup, o, już jest na 20
hitów. Ale są.
Tak?
No, na początku, ja grałem początek.
A to był, takie bardziej zombie. Takie, ty mówisz tych takich. Okay. No, ale w każdym razie chodzi mi też o to, że częściej niż w innych Souls-like'ach, bo tu mnie to irytowało, a to jest norma w gatunku, więc tu chyba trochę tego więcej jest, że ktoś stoi ze skrzyniami, nie? I cię atakuje. Bardzo dużo tego jest. Bardzo dużo. Aż przesadzili ewidentnie. Ale no nie. Kurde, no w recenzji wam więcej powiem. Ale ogólnie jest spoko. Jakby nie żałuję, że w to gram i chętnie skończę. Więc fajny Souls-like, ale nie kupowałbym, jak jesteście gdzieś w okolicach na PC-cie minimalnych wymagań, bo tam jest najgorzej chyba. U mnie działa w miarę dobrze, ale im dłużej się gra, tym gorzej działa, więc pewnie coś z pamięcią.
Czy też masz tak, że jak wyłączasz i włączasz z powrotem, to już nie ma tych problemów?
Tak. No więc to jest memory leak, nie? Tak. Natomiast, no fajne, jak na debiutancki projekt tego studia, to jest naprawdę spoko.
Właśnie miałem mówić, że no przynajmniej widzę... Wiesz, krok do przodu względem pierwszej części, no, to taki tylko skok do przodu.
To jest nie ma porównania. Nie?
Ale, tamta gra to była tak, ale to ktoś... jest inne studio w sumie.
To jest inne studio, to w ogóle nie ma, ja dlatego w ogóle nie porównuję, nie? Bo to nie ma co porównywać.
No nie, ten pierwszy to był dosłownie najgorszy Souls-like, jaki grałem, ale to...
Nie grałeś, czekaj, jest gorszy.
W Mortarze?
Nie, no nieważne.
Ale każdym... tak, ale to jest solidne, ale no... Lies of P to najlepszy Souls-like, nieobjęty przez From, jaki grałem.
Dla mnie tak.
Chociaż muszę przyznać, że trochę mnie boli, że oni tak konserwatywnie podeszli do tego Souls-like'owania, bo...
I tam wystarczyły te bronie, na przykład.
W grach Fromu już od dawna nie ma czegoś takiego jak taki run back do bossów, czyli jak zginiesz, to nie musisz do nich biec, nie? Przez pół mapy, a w Lies of P musisz. I czasami jest to denerwujące. Jeszcze Lies of P cię kara za uderzenie każde, które dostaniesz w drodze do bossa.
Wiem.
Co jest durną mechaniką.
I jeszcze, ale nie, to nieważne, bo to spoiler, to nie mogę o tym mówić.
No dawaj.
Nie, bo to spoiler z Lords of the Fallen jednak. Nie.
A w Lords of the Fallen też jest coś w tym stylu. Ja nienawidzę, kiedy gra próbuje karać za biegnięcie do swojego trupa z powrotem w jakikolwiek sposób. No. Ale to już.
Więcej w recenzji za tydzień, pewnie albo za dwa, zobaczymy.
Bym powiedział, że dzisiejsze wydanie GNM Plus to będzie, w co ostatnio graliśmy.
No możemy zrobić dwa tematy, bo jeden mamy słaby.
Znaczy możemy powiedzieć o tych trzech tematach, ale niekoniecznie dużo się nad nimi zastanawiać.
Ale jeszcze będziemy dużo gadać, bo za tydzień powiemy o wielu innych grach, potem o wielu innych grach.
Jezus, o Steam Festie nie mówiłem.
To... Nie dzisiaj.
Ja nie miałem czasu nawet na jedno demo. Tyle gier.
Ja odpaliłem kilka, ale też nie miałem czasu na mój tradycyjny... Ale mam je zainstalowane, więc one chyba dalej będą funkcjonować.
Nie wiem, jak to działa, szczerze mówiąc.
Jeśli są na Steamie dalej, bo niektóre z nich są dalej wylistowane.
To ja jedno pytanie. Grałeś to Traumatasz? Czy tam...
Nie.
Jak się...
nie. Mam je zainstalowane, ale tak jakoś...
Słyszałem mieszane opinie. Niektórzy mówią, że super, inni, że takie sobie.
Ciekawi mnie.
Zobacz. Ja nie wiedziałem w ogóle, że ta gra to jest taki też RPG bardziej, nie? Że tam walki jest nie tak dużo wcale. To nie jest taka, że gra, że coś walczysz. To nie jest taka taktyczna gra,
nie.
Że non-stop walka. Także spoko.
Dobrze. Kończymy, co ostatnio graliśmy, chociaż pewnie jeszcze moglibyśmy mówić o kolejnych tytułach, które pojawiły się u nas na ekranach. I przejdziemy do pierwszego tematu. A pierwszym tematem chyba najważniejszym...
A do Battlefielda wróciłem, bo... No,
dobrze. Nikt nie gra w Battlefield. Daj, już
jak
możesz,
nie rekord
nawet,
padł
nawet
teraz.
Nie wspominaj. Już nikogo nie obchodzi ta marka. Do kosza.
Spoko.
Microsoft oficjalnie kupił Activision. Wszystko zostało dopięte na ostatni guzik. Podali sobie rączki, a Bobby Kotick poniekąd zapowiedział swoje odejście z końcem tego roku. I tutaj fragment listu Phila Spencera. Kochamy gry, gramy w gry, tworzymy gry i wiemy z pierwszej ręki, jak wiele gry znaczą dla wszystkich w naszej społeczności, każdego z osobna. Dzisiaj oficjalnie witamy Activision Blizzard oraz ich zespoły w rodzinie Xboxa. Od dawna podziwiam pracę Activision, Blizzarda i King oraz wpływ, jaki wywarli na gry, rozrywkę i popkulturę.
Od dawna podziwiam, jak zamytają pod dywan sprawy molestowania i tak dalej.
Podziwiam, jak obniżali wartości akcji, żebyśmy mogli kupić ich tak jak taniej, chociaż i tak kupili ich.
Cringe'owe to jest ten trailer, to że w ogóle dajcie spokój, robić trailer, bo korpo przejęcie, a ty robisz trailer jakiś.
No, ale weź swoje telewizyjne.
Nie mogę,
tak.
Nie mogę znieść tej rzeczywistości, w której ludzie kibicują temu, że korpo kupiło korpo.
Yeah!
No to dokładnie, jakby to było, jakby to drużyna piłkarska.
Natomiast pomijając to, to już znaczy, że tak, ja chcę, żeby...
Ale mogę jeszcze dokończyć, tak? Bo jeszcze Bobby Kotick tak. W swoim liście powiedział. Dzisiaj osiągnęliśmy kolejny kamień milowy w historii naszej firmy. Fuzja z Microsoftem przyniesie nowe zasoby, czyli pieniądze, oraz możliwości naszym niesamowitym zespołom na całym świecie. To także pozwoli nam dostarczyć więcej zabawy, więcej gier, więcej radości, więcej pieniędzy i więcej bliskości graczom.
Czy on tak mówi, czy ty dodajesz? Bo ja po nim to się podzielam, że on też tak mógłby.
Niż kiedykolwiek było to możliwe. No i to ja zakończę na
tym. Bobby Kotick dostał 20 razy więcej, dostanie premii na wyjście, niż miał początkowo, przed negocjacjami. 400 milionów chyba dostanie.
Bo on umie Ekstra. Negocjować, tak? Chciałeś to powiedzieć?
Bobby'ego. Mam nadzieję, że Bobby jeszcze wróci do branży.
Zobaczymy. Ja chciałem tylko
do
jej dodać.
Pójdzie, albo tak. Do Unity. Bo no, Unity się zwolniło miejsce.
To. No tak, to tak. John Digital się wycofał, to taki mini news. No.
Oczywiście w najbliższych miesiącach zobaczymy, jak te wszystkie gry będą pewnie chodzić do Game Passa.
Najważniejsze jest to, że ewidentnie tam zasugerowano, że w przyszłym roku będzie Diablo 4 i tegoroczny Call of Duty już w Game Passie, więc jak wam się nie śpieszy do multi z Modern Warfare, coś to możecie poczekać. Ja mam nadzieję, że przyszłoroczne Call of Duty już będzie na premierę w Game Passie.
No właśnie, myślisz, że będą też? Kody?
Znaczy będą, tylko nie wiadomo, czy w przyszłym roku jeszcze, ale będą, bo czemu nie? Każda gra, którą posiada
ja wiem,
Microsoft...
Ale już było też, że każda gra na Xboxie Series X i Series S będzie taka sama, ale już nie są oficjalnie od Baldur's Gate'a, a to tylko w cudzysłowie Baldur's Gate, nie?
Na pewno Call of Duty będzie do Game Passa wchodzić, bo jakby...
Ale czy nie z opóźnieniem, na przykład jak EA wrzuca na przykład FIFA do EA Play, po pół roku, nie?
No tak, a jak masz to droższe play,
jak to masz droższe, to tak, ale to no chyba, że tu, a myślę, że będą te poziomy.
Szkoda, może, że nie słuchałeś ostatniego odcinka GNM+, na którym natomiast, była dywagacja tak. O tym bardzo jakościowa.
Natomiast
polecamy.
Chodzi mi o to, że nice. To dla mnie jest takie marzenie, bo ja nie chcę kupować za 300 zł, żeby grać w multiplayer. Natomiast no, to jest, na pewno będzie podwyżka Game Passa niedługo, w przyszłym roku pewnie. Znowu, no ale tak pomijając, to mi też chodzi o marki, które już teraz ma Microsoft, bo Microsoft może cały czas co jakiś czas chcieć zrobić takie coś, o patrzcie, jesteśmy fajni, pamiętamy o was, nasi drodzy gracze, którzy lubicie niszowy tytuł i na przykład zrobić Hexena, nie? Czy, no bo teraz mają markę i jakby mają ID Soft, id Software, tak? Przepraszam bardzo,
Mateuszu,
mają id Software.
Mateuszu, wiesz na co się zwiększył potencjał? Na to, że Microsoft cię oszczaruje.
Mają id Software. Niech zrobią Hexena nowego jakby. Podejrzewam, że już nawet zaczęli robić, bo widzieli, że kupią. Czemu nie? Tak, Phil Spencer miał koszulkę Hexen.
Duma zaczęli robić stary nie kolejnego chcę i tyle zrobią.
Inna sprawa, Prototype. Mają teraz Prototype'a i gdyby nie wykorzystali Prototype'a naprawdę, żeby mieć konkurencję dla Spidermana, moim zdaniem...
Powtarzamy się.
Nieważne, ale teraz pasuje do tematu.
Ale ja chciałem dodać ciekawszą rzecz. Okazuje się, że Activision podpisało umowę z Ubisoftem i wszystkie gry tak. Activision będą w ramach abonamentu Ubisoft Plus.
Przez następne
15 lat. W sensie będą, żeby być precyzyjnym, każdy tytuł Activision może, nie że na pewno, ale może się pojawić. No.
Czyli jak
abonamencie.
Mówiliśmy przed nagraniem, to zrobili pewnie to, żeby mieć potem leverage w tych negocjacjach, że to nie jest monopol, bo my tu, patrzcie, Ubisoftowi dajemy też...
Właśnie ja jestem ciekaw, czy to jest faktycznie z Microsoftem uzgodnione?
Tak,
czy
tak.
To czy to na ostatni rzut jeszcze sobie Kotick dorobił?
Ale,
nie,
ale co jest być, jeszcze ciekawsze, w tej umowie być. To wygląda tak, że Ubisoft może dalej sprzedać prawo do gry. W sensie, nie wiem...
W chmurze,
tak? Czyli jak przychodzi PlayStation i mówi, a my byśmy chcieli tą grę od Activision, to nie idzie do Activision czy Microsoftu, idzie do Ubisoftu i mówi, ej, to dajcie nam. A oni mówią 2 miliony.
Czyli,
dobra.
Czyli teoretycznie gry Activision mogą być na PlayStation tym chmurowym, Q-Lite.
Tak.
Jak Sony zapłaci Ubisoftowi, żeby mieć grę Microsoftu?
Jest jeden problem.
Jezus Maria.
Q-Lite nie jest chmurą, jest
no
remote
tak.
Player.
Jest zapewne, że to jest gówniane urządzenie. Okej, okay, dobra.
Już sorry. Teraz 70% każdego koda sprzedanego na PlayStation będzie leciało do Phila Spencera na
tak,
talerzyku.
Do prywatnej kieszonki. Tak?
Dokładnie.
Tak, dokładnie będzie. Dobrze.
A jeszcze mnie zastanawia, co zrobią z WoWem. Z World of Warcraft jest taka gra.
Zaoraju i do domu.
Nie, nie. Jak to będzie działać? Czy będzie...
Ale to było takie z niepokojem. Nie, nie.
Ja
nie
gram... dużo stracił życia na to.
Ja nie
grałem
już od dekady. Ale chyba. Jak...
Chociaż... O co ty mówisz? Od ostatniego dodatku nie grasz.
Nie grałem w ostatni dodatek. W ogóle nawet go nie dotknąłem.
A w przedostatni?
No gra.
No, to nie było 10 lat temu.
Natomiast kusi mnie, żeby wrócić do hardcora, bo teraz jest taki World of Warcraft Classic i ma tryb hardcore. Czyli, że jak umierasz, to umierasz. I to mnie kusi trochę.
Tak bo... sobie wyobrażałem kiedyś MMO, zanim zacząłem grać w MMO, że to musi tak wyglądać.
Tak, ale bo tam ja czytałem, widziałem opinie ludzi, że tam ludzie sobie pomagają naprawdę, bo to trzeba, wiecie, jest takie kamaradry jak kiedyś, jak ja zaczynało grać w MMO.
Tam wszyscy chcą mieć healera, tak?
No, na przykład.
Najważniejsza klasa.
A ja znam taką grę, nazywa się Guild Wars, w której grasz i musisz mieć ekipę, żeby ci wyszło. No tak. I fajna fabuła jest.
Nie,
no
zawsze
ogóle...
musisz mieć ekipę, wiadomo, w MMO, ale tu chodzi o to, że nawet przy levelowaniu jakimś tam prostym. Ale
dobrze.
Tak.
Dajcie
ale
znać.
Czekaj, bo
mi chodziło o to, że to ciekawi, czy to będzie tak, że masz Game Passa, to masz WoWa i nie musisz płacić abonamentu?
Nie.
Czy że masz WoWa, ale musisz...
Znaczy wiesz, no bo dotychczas są... było tak, że jak kupowali jakąś firmę, to nie wszystkie na przykład gry z katalogu tej firmy, które już kiedyś wyszły, wchodziły na Game Passa.
W sumie to prawda, bo nie ma tego. Już sam sobie odpowiedziałem, The Elder Scrolls Online nie jest w Game Passie.
Nie wiem, czy nie jest.
Nie jest. Nie jest, na PC-cie na pewno nie ma, bo chciałem zagrać. Chciałem wrócić na swoje konto nieaktywne, żeby sobie na spokojnie sprawdzić. I nie ma na pewno. Już kończymy.
Dobrze. Dobrze. Mam nadzieję, że kompetentnie się wypowiadacie
zagraj
na ten temat.
Zagraj w The Elder Scrolls Online i setki innych wysokiej jakości tytułów w ramach subskrypcji Game Pass.
Na Xboxie. Jestem pewien, że na PC-cie nie ma.
Na tej lepszej konsoli.
Is ESO free on PC Game Pass? Yes, you would have to buy the... Okej, okay. No to na PC-cie nie.
I
trzeba
potem,
kupić, żeby móc odpalać.
Bo jest jakaś tam darmowa wersja ogólnie, ale musisz kupować dodatki, nie rozdziały.
Tak, tak, no takie rzeczy to...
Więc właśnie, czy nie będę musiał kupować dodatków do WoWa, ale będę musiał płacić abonament? Ciekawe, jak to rozwiążą. Zaraz zobaczymy.
Zobaczymy. Dajcie znać, czy cieszycie się już z tego faktu, że zakończymy ten temat definitywnie i nie będziemy do niego wracać, chyba że opublikują listę gier Activision, która trafi do Game Passa. Bo chyba na ten moment już to zakończymy. A teraz przejdziemy właśnie, bo mamy kilka takich mniej ciekawych tematów. Po pierwsze, taki bardziej pogadankowy, chociaż nie wiem, czy to pogadanka będzie z tego. Twórcy Cyberpunka, o którym wspominaliśmy, poinformowali, że użyli sztucznej inteligencji tej sieci neuronowej, żeby odtworzyć głos zmarłego aktora. I czekaj, bo Miłogost Reczek, bardzo znany aktor dubbingowy, jeśli chodzi o gry wideo. Mhm. Dużo ról w naszym ukochanym Gotiku.
No właśnie chciałem powiedzieć, że na pewno był w Gotiku, jak aktor dubbingowy znany.
I niestety on zmarł w 2021 roku. I on się tam wcielił w cyberpunku w Ripperdoka, tego Wiktora Wektora.
No i mogę z tego cały czas do dziś Wiktor Wektor. Cezary prawie.
No i ogólnie właśnie CD Projekt Red pochwalił się, że wspólnie jakby za porozumieniem stron z rodziną oni pozwolili na to, żeby odtworzyć jego głos. No i oczywiście tam pojawiły się różne porównania. Ale w ogóle nie słychać różnicy, jeśli chodzi o to wszystko. Oczywiście z jednej strony są jakby dwa jakby takie niektórych bardzo palące
jest
kwestie.
Jest to nieetyczne lekko.
Pierwsza kwestia, że to pierwszy krok do tego, żeby zabrać aktorom pracę.
Ale nie
już, już trwa.
Ale nie. Wait a minute. To nie było tak, że to jakby w całości zostało wygenerowane. Ktoś musiał powiedzieć tą kwestię, a sztuczna inteligencja zamieniła ten głos na ten głos pana Reczka. I to po pierwsze. Tak więc nikt nikomu
pana Reczka.
Reczka, pana Reczka. I ktoś musiał ktoś komuś zapłacić, żeby to powiedział i tak dalej. Tak więc...
Albo niekoniecznie, bo jak i tak to przerabiasz, to możesz sam powiedzieć.
Ale to nie? Musisz, ale to nie zmienia, no jakby musisz intonację, jakby warsztat, tak? To po pierwsze.
Ja bym mógł tak.
W tym, na przykład w Rick i Morty teraz wydają nowy sezon, co prawda nie wiadomo, jakiego rozwiązania użyli, ale prawdopodobnie używanie AI, żeby zastąpić tego aktora, który podkłada głos pod Ricka i Mortiego, byłoby skomplikowane prawnie, no bo oni tam są z nim pokłóceni, no. Ale mają teraz voice aktorów, którzy brzmią prawie tak samo. Słychać pewne delikatną, ale jak się przysłuchasz i ten, a jeszcze się zaraz okaże, że ten sam, to dopiero wydany głupca, ale jakby brzmią identycznie praktycznie.
Oni przed premierą nie chcieli powiedzieć,
da się kastować absolutnie. takie rzeczy. Natomiast tutaj myślę, że to jest wyjątkowa sytuacja pod tym względem, że to nie jest... On nie miał tam jakiejś wielkiej roli. On w tym dodatku ma jedną linijkę i ta linijka polega na tym, że chodź przyjedź, bo jest ten, jest jakby...
Nowy coś tam...
Nowy system tak. Wszczepów i to, ten... tutaj tutorial ci zrobię, nie? I to jest dla, to się pojawia tylko jak zaczynasz grę nie od nowa, nie? Jak masz save'a jakiegoś
Tak, ja
starego.
To miałem od razu.
Właśnie, i to jest jedna linijka, więc trudno mi powiedzieć, żeby to było aż takie znowu bardzo nieetyczne. Chociaż
nie, znaczy mi chodzi...
Osobiście
ja się
uważam,
nie oburzam,
że
mi chodzi...
użyli po prostu...
Tak, tak. Ja, mnie to nie, ja nie mówię, że mnie to oburza, czy coś, tylko jakby postaw, jakby jest to nieetyczne, bo on nie wyraził zgody, bo nie żyje i tak dalej.
No
i tyle.
Tak, ale rodzina wyraziła.
No tak.
Ale no on też, nie, no to...
To
tak,
jest głębsza
faktycznie.
Filozoficzna... Tak.
No ogólnie, ogólnie używanie AI to jest następny poziom zepsucia w tym zaraz po używaniu... W sumie też jakby nie było algorytmów do odmładzania, wiesz, aktorów
tak,
i używania tych... używania twarzy, jak masz na przykład Luka Skywalkera pokazać w jakimś gwiezdnowojennym serialu, to zamiast zatrudnić aktora, który wygląda identycznie i już go sobie podtrzymać...
Tak, to przerabiasz i wygląda gorzej niż ten aktor.
Tak, wygląda jak potwór jakiś, kurde, ledwo rusza tymi ustami.
Tak.
I to jest tylko wszystko, żeby tylko nie zapłacić nowemu aktorowi tyle, ile mógłby dostać. I ja myślę, że to jest też może w tą stronę, mam nadzieję, że nie będzie już tego za bardzo widać w branży w przyszłości.
Zobaczymy.
Wątpię.
Strajk się przeciągnął scenarzystów i aktorów.
Wiesz, aktorów.
Aktorów,
scenarzyści
aktorów,
już tak, się dogadają.
To jest początek. To się nie będzie zmniejszało, tylko zwiększało. I na pewno zobaczymy dużo takich rzeczy. Ale to tylko, widzisz...
Zależy od związków.
To nie jest pewne. Przede wszystkim tutaj zostało to użyte raczej dlatego, że nie opłaca się zatrudniać nowego aktora, który nagra wszystkie linijki. Bo nie możesz dać, żeby po prostu linijkę, jedną ktoś, jedną po prostu. Nie ma to kompletnie sensu. To jedyne...
Bo chodzi o to, żeby wzięli jednego aktora do nowej linijki, to musieliby tym samym aktorem zastąpić jakby całego Wiktora.
Nie, nie musieliby. Ile to już było gier, że zmienia... CD Projekt.
Ale chodzi o to, że... Ale chodzi o to, tak, ale gadasz z nim, wiesz, mówi jednym głosem i nagle na jedno zdanie zmienia
ale
głos.
On nigdy nie ma jakby linijki tej... Chodzi o to, że tutaj nie było nigdy linijki, która jest koło linijek starych, bo to jest telefon, który dostajesz randomowo. Hej, cześć, wpadnij, mam dla ciebie nowe wszczepy.
Ale potem przychodzisz do niego i też coś mówi.
Nie, normalnie masz z nim rozmowę.
Okej, no to nie pamiętam. No to w porządku, dobra.
No dlatego moim zdaniem dla jednej linijki lepiej użyć sztucznej inteligencji. A z drugiej strony też
lepiej
mam taką... Mogę powiedzieć? A z drugiej strony to raczej działa tylko w takich momentach albo właśnie małego zapotrzebowania, albo w sytuacji, kiedy ktoś był mega znany, a nie żyje. Tak? I to jakby no on wypracował sobie to. Lub dzieło kultury, które zostało stworzone, wypracowało to, że ta postać była kultowa.
Tak, to wtedy robisz
ale
casting,
normalnego...
szukamy kogoś, kto umie perfekcyjnie naśladować aktora X i
ale to nie
już.
Będzie jakby powszechne, bo nie masz wszędzie kultowych postaci. W sensie, jak tworzysz coś nowego, to też nie ma, nikt jeszcze tego nie poznał, tak?
Ale jak to się ma do sedna? No bo sedno jest takie, tego problemu, że mamy... Przykład, ty sam podałeś go, kiedy mamy znaną postać, którą trzeba zastąpić głosowo. No to wtedy Mateusz podał dobre rozwiązanie. Zatrudniamy aktora, który ma podobny głos, podobną tonację, umie podszyć się pod tą osobę, albo kastujemy na przykład na potrzeby następnej odsłony czy czegoś takiego.
Ale ty robisz tylko po to, żeby jakby, bo wiesz, że te postacie są kultowe i ludzie chcą zobaczyć tę samą twarz. Oczywiście problem jest taki, że jakościowo to wygląda słabo, ale ludzie chcą zobaczyć tą twarz i usłyszeć tą samą twarz.
Nie, nie chcą właśnie.
I dlatego
co?
Po to to
nie
oglądają.
Zgadzam się, bo był ten film, dobry dowód jakby w tej sprawie, to film Doktor Sen, który okazał się wielkim hitem, jako sequel Śnienia, i pokazał bardzo dobitnie, że ludzie zupełnie nie mają problemu z castami, bo tam całą obsadę mogli wziąć przecież Jacka Nicholsona i go odmłodzić potwornie, wiecie, zrobić mu z twarzy roztapiającego się loda, a tymczasem zatrudnili wszystkich aktorów, zakastowali całą obsadę i ludziom się to mega podobało.
Fajnie.
Ja myślę, że ludzie, to nie jest tak, że ludzie wolą to,
ale
czy tamto.
Tylko filmy myślą, że tak.
Tak. To
ale masz
myślą,
po prostu
tak
większe ryzyko, że to nie wypali.
Jakie ryzyko? Ryzyko, że Wiktora by zastąpił inny.
Nie, no ogólnie,
ja
nie mówię
ja
o tym.
O co chodzi, ale...
Nie.
Gdzie to ryzyko?
No ryzyko, dobrze, że się nie uda, że
dajcie
ludzie
znać
tego nie przyjmą, tak? A tu masz bezpiecznie.
Ja myślę, że tu jest niebezpiecznie, bo temat używania nekromancji takiej dosłownie na ludziach, używania...
To
to jest większy ryzyko, no. Osoby, tak, to jest kontrowersja o tak, o, na dzień dobry.
Tak, ale z drugiej strony...
Wiesz, dlaczego studia to robią? Nie dla kontrowersji.
Ale finansowo. Nie
dla finansów, chodź to. Znaczy, dla finansów ostatecznie, ale chodzi o to, że mają kontrolę wtedy nad tym, bo to jest, jeżeli oni mają to wszystko w bazie danych, to tak samo jak widzisz filmy, na przykład jakieś tam zdjęcia zza kulis, nie? I jest scena, gdzie dwójka ludzi siedzi w barze, a nagle się okazuje, że za kulisami to wszystko było na green screenie, jak naprawdę dwójka ludzi siedziała w ogóle w jakichś dziwnych scenach i tak dalej. I się dziwisz, dlaczego nie mogli tego w barze po prostu nagrać? Bo chodzi o to, że mają wtedy pełną kontrolę nad tym dziełem, mogą go zmieniać sobie dowoli i to samo działa, wiesz, w postaci wizerunków, dlatego oni chcieli skanować aktorów, tła i tak dalej, jeżeli chodzi o te postulaty, o które teraz się kłócą aktorzy.
A potem Ian McKellen płakał.
Tak, bo potem nie musisz, a to też swojego tego słynne, ale potem nie musisz, wiesz, wracać do tych aktorów po kolejne dokładki ich występu, bo masz już go w bazie danych i to jest twoje i się... Wiesz, masz kontrolę i to jest tylko i wyłącznie chodzi o kontrolę, nie o,
no to,
wiesz, kontrolę.
No ktoś musi się na to zgodzić, a więc jak ktoś się godzi, to też dostaje za to pieniądze, nie? Finalnie, tak?
Niegodziwe.
No, nie wiemy, no ja nie czytam tych umów, czy są godziwe, czy niegodziwe. Dobrze, to jest też do was pytanie, drodzy słuchacze. Dajcie znać, a my już na sam koniec wspomnimy, że bo często gdzieś przebąkiwaliśmy o tym, ale The Last of Us Multiplayer chyba jest zawieszone albo anulowane. I to już jest kolejna plotka chyba w ostatnich miesiącach, nie?
Bo... Czyli potwierdzasz, Mateuszu, że o tym pewnie wspominaliśmy, bo tak mi się coś kojarzyło.
Wspominaliśmy, ale takie, wiesz, tak,
jedno zdanie,
nigdy to nie było tematem.
Tak. No mi się wydaje, że na ten moment już chyba można...
Mi się wydaje,
w to, że tego nie będzie. No
mi się wydaje, że nie rozumiem Sony.
Tak, nie mają gier
dwa takie projekty.
Tak.
Bo pamiętajmy, że powstaje Horizon też MMO. Wyciekły gameplay z prototypu, chyba w ubiegłym roku jakoś, tak, Horizon MMO. Normalnie jak Horizon Zero Dawn, tylko że tworzysz swoją postać i tam MMO? Sobie biegasz, tak. Znaczy no wiesz, MMO takie może light MMO, okay. No ale że latasz po tym otwartym świecie i coś tam, jakieś pewnie survivalowe elemenciki. I nie rozumiem, jak można w tym samym momencie dwie takie same gry inwestować hajs jakby w dwie gry sieciowe, nie? Jako taka duża...
No to nie inwestują.
No tak, ale jednak już tam pewnie utopili trochę tych pieniędzy i jednak...
A to nie było dużo wcześniej, bo ja pamiętam, że te plany na to wiadomo o nich było przed premierą chyba dwójki jeszcze.
Może tak, nie wiem, no w każdym razie może też to były zupełnie inne projekty. Może tam było tak, że to była taka gra, że miała trochę takich misji singlowych, że może grać sam i...
Bo tam w Naughty Dogu sporo zwolnień było, więc może to jest po prostu ta ekipa, która to robiła i teraz już po sprawie...
Możliwe, no
może tam
wiem.
Były jakieś przestoje. Nic nie wiemy tak naprawdę, niestety, w tej
trochę
kwestii.
Trochę szkoda, bo szczerze mówiąc wolałbym to niż Horizonowe, to coś tam sieciowe, bo gameplay jest fajny, mi się Factions podobało też.
Właśnie do jedynki.
No, a potem olali, to w remasterze też nie dali, więc... No ja nie rozumiem, Sony jakby będzie miało teraz tego maratona, tak od Bungie, ale Sony jakoś tak trochę ignoruje multiplayer, trochę nie rozumiem czemu.
Ale właśnie w tej całej plotce też wybrzmiewa to, że Jim Ryan, który, bo on już odszedł.
Nie? Znaczy odchodzi, czy odszedł.
Ale właśnie no. Jakiś czas temu do tych wszystkich studiów powiedział, ej, gry multiplayer, zróbcie z tych wszystkich znanych marek, które mamy. No i właśnie Naughty Dog wtedy powiedział, okej, dobra, zrobimy coś. I widać, że to chyba nie wyszło, ale to będzie kilka takich tytułów.
No, wiesz, ja co pamiętam wyobraziłem?
Z czapy, takich Spider-Man z czapy, God of War z czapy.
Nie sądzę.
Wiesz, co dlaczego, ja sobie wyobraziłem, nie? Jak to powiedziałeś, że jest Jim Ryan i to jest taki nauczyciel w klasie i on mówi, to kto zrobi ten, nie, tam multiplayer dla mnie? I wszystkie studia tam mruczą pod nosem i komu się nie chce. Wstaje ten kujon, taki najbardziej wykujony. Naughty Dog. Tak, ja zrobię.
I tutaj cytuję.
A z tyłu wstaje ten, co chce być tym kujon, wiesz, taki ten wicekujon, który bardzo chce się podlizać nauczycielowi. My możemy. I tylko oni robią, a cała reszta studiów ich zignorowała. Mi się wydaje, że oni dotychczas mieli Koda po prostu i inne takie gry, więc po co im robić multiplayer, skoro oni mają te swoje wielkie singlowe tytuły, które przyciągają ludzi do platformy.
No racja. Dlatego to jest okazja. No. Killzone. Killzone nie wróci. Niech zrobią net remaster.
Resistance.
Remaster, ale tam nie był taki
Killzone
multifajny.
Wyjdzie, wiesz kiedy? Wyjdzie
nigdy.
Razem w jednej paczce z Dreadwolfem.
Wow. przypomniałem sobie, Bungie w maju, no. Jak już Sony przejęło Bungie,
no.
To Bungie przyszło do Sony i zostało poproszone o ten, żeby zrobili review The Last of Us Factions, tego nowego w sensie, co właśnie teraz niby jest anulowane, i powiedzieli, jak to jest nazwane, found it lacking, czyli że coś tam było nie tak. I może też po tym się ogarnęli, że jednak no...
Taki...
No bo Bungie ma akurat bardzo dobre wyczucie dobre po Destiny, tych wszystkich wzlotach i upadkach Destiny jedynki i dwójki, jeżeli chodzi o gry sieciowe. No i robią tego maratona, nie wiem. Może też to ma wpływ, że właśnie robił maraton, więc to będzie taka główna gra Sony, bo będzie na PC i na PlayStation.
Przydałyby się ze dwie różne albo trzy, takie wiesz.
No właśnie, no tam.
Coś ze strzelaniem, taki typowy akcyjniak, może mniej strzelania, wiesz. Jeden FPS-owy w sensie, drugi na przykład TPS-owy i może no. coś z fantazy. I masz wtedy taką świętą trójcę online'owych
tak
gatunków.
By było.
I to będzie pytanie od Sinka.
O!
Jaką grę...
Killzone.
Właśnie, jaką markę Sony powinno wykorzystać, żeby przywrócić trochę...
Nintendo jest najlepsze.
Tryby wieloosobowe.
Nintendo jest najlepsze. Ludzie czekają na powrót jakichś marek. Oni robią F-Zero powraca jako Battle Royale. 99 samochodów jeździ dookoła i kto ostatni ten przegrywa. I Sony zacznie robić tak samo, że God of War Battle Royale.
F-Zero super gra.
No, prawda.
Wow.
Naprawdę? Nie ironicznie mówisz?
Stary, ja chyba spędziłem, nie wiem, może w miesiącach, nie w godzinach grając w F-Zero na SNESie.
A wiesz, że jeszcze po drodze są dni i tygodnie.
Ale ja miesiące. Nie, okay. Naprawdę, to był no, najlepszy tytuł. No. Naprawdę.
Ja grałem w NES-ową i potem grałem też, ale to na emulatorze. To się nie liczy.
A co to jest F-Zero?
To serio, taka jak Wipeout, tylko trochę inne.
Okej.
Okay. Tak się dzieje. To...
Tak, dokładnie. Tak właśnie
tak, tak to wygląda. I jest tak. Fox, nie? I jest super muzyka.
Okay.
Tak. Dobra. Przechodzimy zatem do ostatniego segmentu, bo już zapowiedzieliśmy pytanie odcinka. Tydzień temu było słabe pytanie, bo niewiele osób odpowiedziało, ale
dobrze,
też dlatego,
nie mamy
że
czasu.
Nie mieliśmy jakby super tematu, znaczy super był temat, The Alters opowiedziałem wam, no. co widziałem i jak się świetnie
Sorry,
zapowiada, najlepsza gra z Gamescomu, według mnie. I zapytałem się was, czy czekacie właśnie na nowe gry od 11bit Studios i Mr. Ostry napisał na Spotify, że wszystko od 11bit Studios jest dla mnie day one. Tak więc mamy fana. Józef napisał, pierwsze słyszę o tej grze, no bo dopiero zaszło embargo, ale mnie zainteresowała. To nie jest PlayStation 5 Slim, tylko PlayStation 5 Remaster.
No jest też mniejsze
mówimy
i cieńsze,
trochę,
nie, więc...
no, jedno nie wyklucza drugiego, dlatego że jest mniejsze i jest chudsze, bo mniej waży.
Właśnie.
Więc jest Slimem i jest Remasterem, bo jest w sumie tym samym.
Marcin pisze, że na The Alters nie pochwalę, na The Alters nie, ale pochwalę się, że kupiłem preorder Mario. Bardzo dobrze.
To nie szanuję.
To Mario nowe jest tak fajnie zapowiada, że za tydzień już pewnie będę opowiadał, także doskonale.
Dobrze. Michał Wierzba. Chętnie zagram w coś innego, ale jeszcze chętniej zagrałbym w nowego Frostpunka.
No to też w przyszłym
który
roku.
Który już zaraz. I Lodowa Polewa 11. Serio, po co te klaskanie? Strasznie to jest irytujące, jak się jest na słuchawkach, tak? Więc stąd będzie ankieta, tak więc Lodowa Polewa.
Czyli mówicie, że muszę zacząć montować w słuchawkach, a nie na nagłośnikach.
Ja mam taki dysonans tego Niku, a się bicków tutaj takich mega.
Na czemu? Tej...
No tak nie wiem, nie pasuje mi do Lodowa Polewa. Dobra, nieważne.
Musisz zmienić
poznawczy.
Awatar Lodowa Polewa.
Wracamy do YouTube'a. I tutaj pytanie odcinka. A po pierwsze, ważne, rozdawaliśmy jedną grę na Xboxa i skusił się Łukasz Rejek. Jeśli chcecie, to też dajcie znać. Jeszcze będziemy coś? Dalej rozdawać jakieś fajne gierki Xboxowe, dlatego że mam dostęp akurat do.
Tak, ale to musimy coś wiesz. Na przykład, kto zostawił.
Ja mam ten kod do GeForce Now.
Albo a tak, patrz, poczekaj, chwilę, przejdźmy trochę do góry, tutaj na YouTubie naszym. No, tu mamy taki znaczek. A nie, nie ma go.
No,
podziękuj powinno być taki, wiesz, że płatne te...
Chyba nie mamy włączonego.
To musimy włączyć płatne komentarze i kto zostawi najbardziej płatny komentarz, ten wygra ten wygra kod.
Dobra, idziemy dalej.
Dokładnie.
Mich 2.2 Izie. Jeszcze co do nowego PlayStation 5, to ciekawi mnie, czy będą ludzie, którzy kupią wersję z napędem, ale na przykład po roku okaże się, że jednak wszystkie gry kupują cyfrowo i sprzedadzą sam napęd na Allegro czy innym OLX-ie. I Łukasz odpisał, znając życie, to będą chcieli więcej zaużywane niż nowy u producenta.
To możliwe.
Wiecie co, no ja jakby właśnie, mam PlayStation 5 z napędem, a nie
ale
razu nie włożyłem
ale dostajesz
płyty.
Dużo gier.
Tak, okej, okay, tak, prawda, ale zarazem mam Xboxa, w którym nie mam napędu, a mam kilka gier, które chciałbym ograć.
No, jak ja już kupuję, okej, okay, jak ja już kupuję gry, no to na przykład, nie wiem, Spidermana, jak będę kupował czy coś, żeby grać na własnym koncie na przykład, albo no. Finala, to będziesz... wolę mieć pudełko, bo potem czekasz miesiąc i sprzedajesz z bardzo dobrym zyskiem też. Znaczy nie zyskiem, co ja mówię. Moja ekonomia jest na poziomie Konfederacji.
Nigdy natomiast... nie sprzedałem.
Jak to? Ale no. Na konsolę też nie? Że kupowałeś? Nie,
kupowałem i leżą.
Bo to jest ten, okay. Ten goli brody.
Ja w ogóle nie miałem nigdy takiego, bo ja wiem, że jak rozmawiam z ludźmi,
pirat.
To jest dosyć powszechne, że generalnie sprzęty się kupuje i sprzedaje, gry się kupuje i sprzedaje, no. Filmy.
No. No często było tak na przykład na Switcha czy na Wii U, było tak, że sprzedajesz dwie gry, możesz kupić na premierę następną, nie? Mm. Więc okay.
Weseler napisał, nie no to głupota mega rzucona, ten Reboot Saints Row to kupsztal. To a propos tego, że ty mówisz, że jest fajny.
Co?
Tak.
Ja mówię, że jest fajny, powiedziałem, mówię. Że jest w plusie i że może być fajny, bo sprawdzę teraz. O to mi chodzi. Bo Saints Row trafiło do plusa.
Ale się wkopałeś.
Nie, powiedziałem, że Saints Row trafił do plusa, więc w końcu spróbuję, bo to jest gra typu...
Czyli mówisz, że to jest gra na plusa?
To jest gra typu, typ, nawias, sprawdzę jak będzie w abonamencie, koniec cudzysłowa.
Okej.
O to chodzi. No tak powiedziałem.
Adziu 474.
Nie będę tutaj składać słów moich, czyjś w usta moje.
Robi tutaj... Tak. Czekaj, Zresztuję. Robi tutaj chyba kryptoreklamę. Na kanale Lootbox oglądam Lords of the Fallen, zobaczę zanim kupisz. Słyszałem coś zupełnie odwrotnego niż tutaj, więc ciekawa jaka jest prawda. A ja oczywiście wytłumaczyłem,
no to ci powiedzieliśmy dzisiaj.
Że jakby to opierałem na swoim 1,5 godziny gry na Gamescomie. Leon Wolf napisał, Odyssey bardziej mi się podobało niż Mirage, ale najlepsza to była trylogia Ezio. No i tutaj już odpowiedzi na to The Alters, to tak, Leon napisał, że czeka na oba. Weselar od prezentacji na Game Awards, czy gdzie tam się zwiastun pojawił, jeszcze raz czekam. Mam nadzieję, że będzie polski dubbing, zważywszy na to, że gra od polskiego studia i wydawcy.
A właśnie, 7 grudnia The Game Awards potwierdzono już, więc
czyli takie zobaczymy. Mikołajki.
Ciekawe mnie, kto będzie nominowany do The Game Awards. Bo w tym roku tyle było dobrych gier, że...
Wiesz co? Ci, co będą ostatni, czyli...
Ja top 10 będę mógł zapełnić grami, które mogły być spokojnie blisko pierwszego miejsca.
Nie, ja nie mówię, że nie było. To wzruszenie ramionami.
A, myślę, że tak.
To jest świetne, że jest mnóstwo fajnych gier. Natomiast wydaje mi się, że takie to co oni, no wiesz, oni.
Tylko oni.
Wybiorą do
Starfield.
To są pewne oczywistości. No właśnie, Starfield to jest jedyna taka dla mnie niewiadoma, bo to jest jakby. Z jednej strony powinni, wiesz, mieć w głowie, że no, pamiętajcie, że jest mnóstwo z tych, którzy wybierają i głosują gdzieś tam w tym wszystkim, to są dziennikarze, a tak samo jak na Metacriticu, jest bardzo dużo dziennikarzy, którzy są z jakichś serwisów pokroju Xbox Mundo.
Albo nie, Washington Post Central. Czy coś tam.
Albo PlayStation.
Albo tak tylko
Starfield. Na pewno będzie Spider-Man.
Starfield, Spider-Man, Baldur's Gate.
Alan Wake 2, na 100%. Jako, nie, że taki, wiesz, tak trochę z boku, że taki edgy, taki kurde fajny.
Już mają Baldur's Gate'a i nie muszą jakby, wiesz, nazwał to indykiem i im wystarczy.
W pierwszym półroczu było więcej mniejszych gier. Hi-Fi Rush, przecież fenomenalne.
Tak, ale nie nazwę.
Resident Evil 4.
Ile jest nominowanych Diablo 4. W The Game Awards do głównej nagrody?
6, 7? Jakoś tak.
Diabolo.
Diablo 4... No może nie zostaje, nie będzie nominowany, tylko wymieniam jakie gry duże wyszły, nie, ale...
Final
16, nie, raczej nie, bo to był bardzo dobry final, ale nie sądzę, że...
Nie dadzą, myślisz?
Nie będzie nominowany, chociaż story było świetne, więc...
To musisz patrzeć na to marketingowo,
ja właśnie
nie,
tak
czy
patrzę
fajna
teraz,
gra.
Nie marketingowo nawet, tylko co mają na myśli ludzie z...
Jedna gra
Xbox
musi być...
Mundo i PlayStation Destination.
Pamiętajmy, że jedna gra musi być mniejsza nominowana. Nie?
No tak,
czy to będzie Hi-Fi Rush na przykład?
Zastanawiam się, tak.
Bo Mundo Xbox?
Ale czy oni nie skorzystają i nie powiedzą, patrzcie, mamy Baldur's Gate'a i to jest
tak,
ten
to będzie
tytuł?
Ta mniejsza gra. Na 100%.
Okej.
Okay. W sensie takim...
Baldur's Gate 3, Indie Darling.
Tak, to ta mniejsza gra, taka te cwaniaczki, co zarobiły za dużo pieniędzy tak. I się naśmiewali z innych, to będzie to. Dobrze, Król Sucharów. Ten komentarz napisała najlepsza wersja Króla Sucharów. Siema pany, co do omawianej gry pomysł wygląda niesamowicie kreatywnie i świeżo, ale obawiam się, że podobnie jak This War of Mine, bez opakowania antydepresantów nie będę mógł w to grać. Poza tym nie wychodzi na Switcha, więc hashtag nikogo. Bardziej zainteresował mnie projekt tych samych deweloperów o życiu kanarów i ich codziennych rozterkach. Może o niej słyszeliście, ma się nazywać The Controllers. A jak zwykle świetny odcinek Boomerskiej XD i pozdrowienia do więzienia.
A ja chciałbym tylko szybko wrócić, bo zapomnieliśmy chyba takiej oczywistości. Ja próbowałem sobie w
Zelda.
Głowie... No właśnie.
No, no. A, już wygrzebać. No.
Absyrdos Media pisze, na żaden z tych tytułów nie czekam jakoś specjalnie, ale oba w swoim czasie na pewno sprawdzę. I Łukasz Rejek pisze, jakoś nie czekam ani na The Alters, ani na The Thaumaturge, ale mam jak... Ale może jak kiedyś sprawdzę, to się mnie zaskoczę. Jak na razie z dużą zaległości w dużych grach, które wiem, że chcę ograć, żeby myśleć o tych mniejszych. Pozdrawiam.
Pozdrawiamy. I to był 571 odcinek GNM+. Pytanie
Street Fighter 6 jest fenomenalną grą. Powiedziałem wcześniej. Street Fighter 6 jest fenomenalną grą, tylko nikt nie nominuje oczywiście bijatyki do GNM+.
No nie,
ani
jakichś remake'ów. Dajcie spokój. Dead Space był.
Ale
Dead Space był też, no.
Resident nominują.
Forspoken było w styczniu, ludzie.
Forspoken,
pamiętacie, że Forspoken było w tym roku?
Forspoken będzie nominowane w kategorii najlepsza narracja.
Tak.
Pytanie odcinka. Przez was aż mi wypadło.
To ten miał być ten, z poprzedniego tematu.
Nie.
Czy wy przed odcinkiem nie wspominaliście mi coś, że rośnie profesjonalizm w tym odcinku?
Tryb wieloosobowy. Tak. Jaka znana marka powinna zostać użyta z rodziny PlayStation, Sony, do tego, żeby pojawiła się jako fajna nowa gra na PlayStation 5. I z wami byli
Paweł Stachyra,
Mateusz Danowicz
i Mateusz Widut. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.